Społeczne funkcje parku, badania naukowe oraz monitoring przyrodniczy. Autor, Radosław Skórkowski. W rozumieniu większości społeczeństwa, park narodowy to miejsce szczególnej ochrony przyrody i jej zasobów, najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Definicja ta, choć bardzo niepełna, jest w istocie zgodna z ważną funkcją, jaką parki narodowe w naszym kraju mają do spełnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dziennik Ustaw z 2004 roku nr 92, później 880, w artykule 12 punkt 1 mówi: obszar parku narodowego jest udostępniony w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym. Jest to niezwykle ważne stwierdzenie, które uznać można za syntezę rzeczywistej roli tych instytucji w Polsce. Funkcją nadrzędną pozostaje, zatem ochrona przyrody, jednak do nie mniej ważnych zadań należą nauka, edukacja, cele kulturowe, turystyczne i sportowe. Wszystko to możemy nazwać społecznymi funkcjami parku. Woliński Park Narodowy ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo bardzo atrakcyjnych i popularnych miejscowości wypoczynkowych do społecznych funkcji parku podchodzi ze szczególną troską, oprócz społeczności lokalnej, na stałe mieszkającej na terenie parku i w jego otulinie. Co roku przybywają do nas rzesze turystów, spragnionych słońca, morskich kąpieli, ale także wędrówek i możliwości zobaczenia wielu atrakcji turystycznych. Dla wszystkich. Pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego przygotowują szlaki turystyczne wyposażone w tablice informacyjne, wiaty, ławki, kosze na śmieci i inną infrastrukturę turystyczną. Dbają o to, by ich rozmieszczenie było korzystne, informacje klarowne i jasne, oznakowanie dobrze widoczne, a stan techniczny nie budził zastrzeżeń. Przebieg szlaków turystycznych został tak zaprojektowany, by umożliwić odwiedzającym zobaczenie jak największej ilości atrakcji przyrodniczych, historycznych czy kulturowych, przy zachowaniu zasady nienaruszalności cennych przyrodniczo zasobów przyrody nieożywionej, np. klify, flory i fauny. Obowiązuje zasada regulacji ruchu turystycznego, skierowania odwiedzających w miejsca atrakcyjne zarówno widokowo jak i poznawczo, a przy tym ochronienie przed ich ingerencją siedlisk i gatunków wrażliwych na antropopresję. Szczególną rolę pełnią w tym zakresie zagroda pokazowa Żubrów, gdzie na 28 hektarach powierzchni prezentujemy odwiedzającym nie tylko królewskie zwierzęta, jakimi są żubry, ale także dziki, jelenie, sarny, bieliki. Połączono tu funkcje społeczne parku narodowego, takie jak edukacja i turystyka, z celem typowo przyrodniczym, jakim jest restytucja żubra w Polsce i jego hodowla zachowawcza. Zagrodę pokazową żubrów odwiedziło w roku 2009 blisko 148 tysięcy zwiedzających. Kolejnymi ważnymi z punktu widzenia funkcji społecznych parku są punkt widokowy Gosań, punkt widokowy Zielonka, Centrum Edukacyjne Muzealne WPN, punkt widokowy i szlak wokół Jeziora Turkusowego i wiele innych. Wszędzie tam zadbano o edukację poprzez tablice informacyjne oraz o wygodną infrastrukturę turystyczną dogodną dla ruchu pieszego, który jest w parku promowany, ale także z możliwością dojazdu samochodem i bezpiecznego jego zaparkowania. Centrum Edukacyjno-Muzealne proponuje zestaw wielu bardzo ciekawych eksponatów znajdujących się w ekspozycji stałej, które stanowią głównie spreparowane okazy fauny. Przedstawiono je jednak nie w gablotach, a w postaci atrakcyjnych dioram obrazujących ich naturalne środowisko. Wszystko to sprawia, iż nawet bez przewodnika czy wyspecjalizowanej prelekcji, ekspozycja niejako automatycznie dostarcza sporej wiedzy przyrodniczej. Dodatkową atrakcją są ekspozycje czasowe, obejmujące często dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotografie czy plakat, uzmysławiające zwiedzającym, jak często przyroda i jej ochrona bywa tematem i natchnieniem dla świata sztuki. Dwie sale audiowizualne umożliwiają organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i sympozjów, a także prelekcji i pokazów filmów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży. Osobnym kompleksem o charakterze naukowo-edukacyjnym, dysponującym bazą noclegową na 50 miejsc, Salą lekcyjno-wykładową oraz salą audiowizualną jest Biała Góra. Kompleks obiektów przejęty w nie najlepszym stanie technicznym od Wojska Polskiego, jest sukcesywnie remontowany i przystosowywany do pełnienia nowych funkcji. Oprócz bazy edukacyjnej Biała Góra w kompleksie tym znajduje się siedziba stacji zintegrowanego monitoringu środowiska prowadzona przez naukowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swój oddział posiada Archiwum Państwowe w Szczecinie. W najbliższym czasie powstanie oddział Państwowego Instytutu Geologii. Poza infrastrukturą Woliński Park Narodowy proponuje odwiedzającym szereg zajęć i wycieczek edukacyjnych takich jak Poznajemy ekosystemy leśne Wolińskiego Parku Narodowego brzegiem Bałtyku, Poznajemy ekosystemy wodne Wolińskiego Parku Narodowego po Jeziorze Wolińskie, Poznajmy ekosystemy wodne jezior Wolińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie wystawy przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnym z prezentacją multimedialną. Co to jest Park Narodowy? Uzupełnieniem sieci szlaków i oferty edukacyjnej są ścieżki dydaktyczne pozwalające turystom samodzielnie zapoznać się z walorami przyrodniczymi Wolińskiego Parku Narodowego. Ułatwiają to przewodniki w formie broszur, które można nabyć w kasach Muzeum Przyrodniczego i Zagrody Pokazowej Żubrów. Obecnie udostępniono 5 takich ścieżek: Poznaj Las, Jeziora Bory, Wolina nad Zalewem Szczecińskim, Procesy Przyrodnicze. Woliński Park Narodowy spełnia także funkcje rekreacyjne. Oprócz wspomnianej infrastruktury turystycznej w granicach parku znajduje się plaża nadmorska, udostępniona dla ludności. Wśród licznych zadań pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego dbają o utrzymywanie tej plaży w czystości i zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Nie można nie wspomnieć o bibliotece funkcjonującej w dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego. Gromadzi ona zbiory dotyczące przyrody parku i wyspy Wolin i posiada w swoich zbiorach kilka tysięcy pozycji. Z jej zasobów chętnie korzystają m.in. uczniowie i studenci. Na kilka słów zasługuje także funkcja kulturowa. Specyfika obszaru leżącego do 1945 roku poza granicami Polski skutkowała odmiennością kulturową i społeczną. Po zakończeniu wojny rozpoczął się proces zasiedlania tych terenów repatriantami i ludnością ze wschodnich rubieży dawnej Rzeczpospolitej oraz z centralnej Polski. W efekcie powstała swego rodzaju mieszanka kulturowa, jednak wiele zabytków, miejsc pochówku, budynków i innych przejawów kultury niemieckiej na tych terenach zostało bezpowrotnie zniszczonych lub silnie przekształconych. Woliński Park Narodowy zadbał jednak o funkcje kulturowe, starając się dostosować do potrzeb lokalnej ludności. Przykładem na to może być tak zwany kulturowy połów ryb. Rybactwo stanowiło podstawowe zajęcie ludności tego obszaru zarówno przed, jak i po 1945 roku. Związane są z nim tradycje rodzinne, zwyczaje i obyczaje kultywowane od pokoleń. Z uwagi na ten fakt Woliński Park Narodowy zezwala na połów ryb na swoich wodach, rybakom z bazy rybackiej w Lubinie, z bazy rybackiej w Przytorze oraz z bazy rybackiej w Międzyzdrojach, razem 14 jednostek. Sporadycznie na wody Wolińskiego Parku Narodowego wpływają także rybacy z innych portów i przystani. Na terenie parku znajduje się grobowiec przedwojennego nadleśniczego właściwego dla tego terenu. Ponadto opieką objęty jest głaz upamiętniający zjazd leśników niemieckich. Ważną rolę pełni muzeum, utworzone w miejscu usytuowania dawnej wyrzutni rakiet V3, tajnej broni Hitlera. To na tym terenie prowadzone były badania i próby z nową bronią. Do dziś pozostały fragmenty konstrukcji wyrzutni oraz bunkier amunicyjny. Ważną rolę pełni także wypas bydła na wyspach wstecznej Delty Świny. Z chwilą powiększenia obszaru parku o te tereny, wypas bydła na wyspach wstecznej Delty już praktycznie nie istniał. Powodem tego stanu rzeczy były przemiany gospodarcze i niska rentowność tego typu działalności. Jednak szybko okazało się, iż brak wypasu powoduje przekształcanie siedlisk i zanikanie ważnych i cennych gatunków flory i fauny. Wysiłkiem Wolińskiego Parku Narodowego wypas przywrócono, a przyroda jeszcze raz pokazała, że jej ochrona wymaga elastycznego podejścia i czynnych zabiegów, a nie jedynie podejścia stricte konserwatorskiego. W ten sposób przywrócono kolejny kulturowy element krajobrazu naszego regionu. Aby uczynić zadość kolejnej funkcji społecznej parku, jaką stanowią cele sportowe, Trwają intensywne i zaawansowane prace nad umożliwieniem sportowego rekreacyjnego połowu ryb w wodach morskich należących do Wolińskiego Parku Narodowego, w miejscach wyznaczonych na podstawie odpowiedniego zarządzenia dyrektora parku. Połów możliwy jest na podstawie wydawanych indywidualnie zezwoleń. Wędkarstwo stanowiło i stanowi jedno z głównych hobby mieszkańców i przybywających na Wolin turystów. Podsumowując, należy stwierdzić, że położenie Wolińskiego Parku Narodowego i jego morski charakter stawia przed służbą Parku Narodowego bardzo poważne zadania. Z jednej strony absolutnym priorytetem była, jest i będzie ochrona przyrody, z drugiej strony, co roku rosną oczekiwania społeczne co do jakości, poziomu i różnorodności atrakcji oferowanych przez park. Naszym zadaniem jest pogodzić te dwie funkcje ze sobą tak, by z istnienia parku konkretną korzyść odnosiło całe społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Obserwując zachowania niektórych ludzi odwiedzających park, widząc notoryczne i bezmyślne łamanie obowiązujących przepisów, spotykając akt wandalizmu i niczym nieusprawiedliwionej agresji w stosunku do przyrody, którą się opiekujemy, wiemy, jak wiele zadań stoi jeszcze przed edukacją i tym bardziej doceniamy jej rolę w społecznych funkcjach Parku Narodowego. Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku Narodowego należy do jednych z ważniejszych jego funkcji. Dzięki statusowi ochronnemu tego obszaru oraz faktowi, iż parki narodowe obejmują wyjątkowo cenne przyrodniczo tereny naszego kraju, stanowią wymarzony poligon do prowadzenia stałych i długoletnich badań z gwarancją stałości uwarunkowań. Różnorodność, jaka cechuje siedliska, świat roślin czy zwierząt oraz ich bytowanie w miarę naturalnych warunkach jest szczególnie cenna. Nic, więc dziwnego, że parki narodowe stanowią idealne miejsce do prowadzenia badań z dziedziny botaniki, zoologii, fitosocjologii, geologii i innych. Tradycja prowadzenia badań naukowych na obszarze Wyspy Wolin sięga daleko wcześniej niż data utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. Mógł powstać dzięki silnej podbudowie naukowej, jaką przedstawił zespół pracowników naukowych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół naukowców w składzie profesor dr Adam Wodziczko, profesor dr Jarosław Urbański i profesor dr Zygmunt Czubiński prowadził na obszarze dzisiejszego parku badania naukowe już od 1946 roku. W roku powstania Wolińskiego Parku Narodowego mógł zatem przedstawić Radzie Ministrów dokumentację podstawową w sprawie utworzenia parku. W późniejszych latach do zespołu naukowców dołączyły takie znakomitości jak profesor dr Hanna Piotrowska oraz profesor dr Jan Rafalski. Badaniami natury geograficznej zajął się profesor dr Bogumił Krygowski, a następnie jego uczeń, profesor dr Andrzej Kostrzewski, obecny przewodniczący Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego oraz wielu innych naukowców i badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców na terenie Wolińskiego Parku Narodowego zasilają bibliotekę parku, stanowią cenne źródło wiedzy przy wykonywaniu opracowań, zadań ochronnych, planowaniu ochrony czynnej itd. Znaczenia badań naukowych nie sposób przecenić. Wieloletnie dane źródłowe opracowane i zinterpretowane przez grono znakomitych fachowców wnoszą wiedzę co do walorów przyrodniczych parku, a to przekłada się bezpośrednio na lepszą ochronę jego przyrody i zasobów. Skuteczna ochrona, bowiem nie może być prowadzona bez gruntownej wiedzy na temat stanu przyrody, a wiedzę mogą dostarczyć wyłącznie przedstawiciele świata nauki. Po to, by można było łatwiej poruszać się w ogromie ilości danych i wyników wprowadzonych badań, park posiada bibliografię, dwa wydania, w której zebrano wszystkie źródła pisane dotyczące Wolińskiego Parku Narodowego, jego otuliny, okolicznych miejscowości, Wyspy Wolin i całego regionu. Z tematyką badań naukowych ściśle wiąże się zagadnienie monitoringu przyrodniczego. Jak już wspomniano, na terenie byłej jednostki wojskowej Biała Góra, obecnie kompleks naukowo-edukacyjny, ma swą siedzibę stacja zintegrowanego monitoringu przyrodniczego prowadzona przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora dr Andrzeja Kostrzewskiego. Placówka prowadzi złożony i rozległy program badawczy w oparciu o wysokiej klasy automatyczną stację meteorologiczną i siatkę złożonych i skomplikowanych powierzchni próbnych. Oprócz parametrów meteorologicznych badane są m.in. chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, chemizm opadów podkoronowego, chemizm spływu po pniach, metale ciężkie i siarka w porostach, chemizm gleb, chemizm wód podziemnych, chemizm roztworów glebowych, chemizm opadu organicznego, stan wody lewińskiej strugi, stan wody jeziora Gardno. Dodatkowo wprowadzane są badania dotyczące flory i roślinności reprezentatywnej zlewni jeziora Gardno, struktury i dynamiki szaty roślinnej dla tej zlewni, uszkodzeń drzew i drzewostanów, epifitów naddrzewnych oraz fauny epigeicznej. Pracownicy parku także prowadzą monitoring przyrodniczy obejmujący dwa podstawowe zakresy działalności. Przyrodę nieożywioną. Przyrodę ożywioną. Monitoring przyrody nieożywionej w sposób zorganizowany prowadzony jest na terenie parku od kilkunastu lat. Niebagatelną rolę w jego stworzeniu odegrały dwa elementy: leśna stacja meteorologiczna w Warnowie oraz sieć piezometrów do badania wahania wód podziemnych. Stacja dostarczała i dostarcza danych na temat temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, wilgotności względnej, siły i kierunku wiatru, temperatury gleby na siedmiu poziomach, opadów atmosferycznych i solaryzacji. W roku 2010, dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwym stała się instalacja automatycznej stacji meteorologicznej wysokiej klasy, dzięki czemu uzyskujemy dane dokładniejsze, częstotliwość pomiarów jest większa, a cyfrowa forma danych ułatwia dalsze analizy. Do tej pory dane z pomiarów ręcznych wymagały żmudnej digitalizacji. Sieć piezometrów na terenie parku umożliwiała badania dotyczące poziomu wód podziemnych, a prowadzone pomiary dawały odpowiedź o zmianach tego poziomu. Tak jak w poprzednim przypadku, dane opierały się na ręcznym pomiarze za pomocą świstawki hydrologicznej, po czym zapisane wartości ulegały digitalizacji. Wyjątek stanowił jeden piezometr z pomiarem automatycznym i zapisem danych na kartę. Od tego roku, również dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wszystkie piezometry wyposażono w specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które co godzinę rejestrują poziom wody. Następnie raz na 6 miesięcy dokonuje się odczytu danych z tych urządzeń. Dane trafiają do specjalnego oprogramowania, gdzie po kompensacji o wartość ciśnienia atmosferycznego mogą być udostępnione w postaci cyfrowej do dalszej obróbki czy prezentacji. Częstotliwość pomiarów i dokładność urządzeń oraz cyfrowy format danych pozwalają znacznie lepiej i pełniej poznać przedmiot pomiaru. Monitoring przyrody nieożywionej uzupełniają pomiary poziomu wód powierzchniowych dokonywane ręcznie poprzez odczyt stanu wody na łatach pomiarowych. Do roku 2009 zainstalowane były urządzenia zapisujące na specjalnym papierze stan wody i jego zmiany. Jednak wiek tych urządzeń oraz tusz nieodporny na wilgoć sprawił, iż zrezygnowano z tego sposobu gromadzenia danych. Pomiar wód powierzchniowych oczekuje na automatyzację. W dwóch punktach na terenie parku ręcznie mierzona jest także wydajność źródeł. Pomiar opiera się na czasie, w jakim dojdzie do napełnienia naczynia pomiarowego o określonej i znanej objętości. Im czas krótszy, tym wydajność większa. Monitoring przyrody ożywionej i elementów z nią związanych usystematyzowano w roku 2008. Stworzono ramowy szkielet, który oparto na dwóch elementach, karcie obserwacji oraz mapie w formie analogowej. Monitoringiem objęto następujące tematy: fenologia flory, nory, wodopoje, zwierzęta martwe, zwierzęta kopytne, rośliny chronione, owady chronione, płazy chronione, gady chronione, ptaki z listy Natura 2000, jastrząb, myszołów i kruk, monitoring gniazd, ssaki chronione. Co roku służby terenowe oddają komplet materiałów sprowadzonych corocznie obserwacji. Ponadto co miesiąc składane są raporty monitoringowe mobilizujące do stałego i skrupulatnego notowania wszelkich spostrzeżeń i obserwacji. Materiały te trafiają do systemu informacji przestrzennej GIS, co zdecydowanie poprawia komfort ich wykorzystania. Z uwagi na ogromną pracochłonność ręcznej digitalizacji, dzięki wspominanej już dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono profesjonalny odbiornik GPS wraz z terenowym rejestratorem danych oraz oprogramowaniem, który zastąpił znakomite jak na swój czas, ale mocno już wysłużone dotychczasowe odbiorniki. W ten sposób gromadzone dane mogą być importowane do GIS w sposób automatyczny, a dokładność obserwacji zdecydowanie rośnie. Do każdej obserwacji dołączona jest baza danych o obiekcie w jednym wspólnym dla wszystkich formacie. Jeden odbiornik to jednak zdecydowanie za mało, by umożliwić płynną pracę. Dlatego naszym marzeniem jest, by w każdym obwodzie ochronnym znajdowało się oprogramowanie GIS i terenowy rejestrator danych z odbiornikiem GPS. Pierwszy krok już poczyniono w tym kierunku, wyposażając obserwatorów w sprzęt komputerowy. Ponadto realizowane są doraźne programy monitoringowe, jak chociażby inwentaryzacja roślinności wynurzonej na obszarze Wód Wolińskiego Parku Narodowego. Wielość zagadnień, złożoność i bogactwo świata roślin i zwierząt, mozaika siedlisk, wszystko to wymusza na nas monitorowanie coraz większej ilości parametrów, rośnie lawinowo liczba danych wymagających usystematyzowania i obróbki, a następnie prezentacji. W tych warunkach korzystanie z nowoczesnych technologii takich jak GIS, GPS czy automatyczne urządzenie pomiarowe, staje się absolutną koniecznością. Monitoring w parkach narodowych zaczyna urastać do rangi jednego z najważniejszych zadań, gdzie nikt już nie ma czasu na żmudne zajmowanie się danymi analogowymi. Profesjonalizm działania w realiach XXI wieku polega bowiem nie tylko na zebraniu rzetelnych danych, ale także na szybkim ich odnalezieniu, zebraniu i zestawieniu, w miarę pojawiających się potrzeb. Konkludując na pytanie dotyczące monitorowanej cechy, gatunku czy procesu, należy odpowiedzieć nie tylko w sposób pełny i rzeczowy, ale jeszcze bardzo szybki. To nowe wyzwanie dla naszego parku i dla innych parków narodowych i trzeba mu sprostać pomimo wielu kłopotów i problemów.